wielką przyjemnością witam już w studio naszych gości. Dr Marian Kopciuch, prezes Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, lekarz wolontariusz, neurochirurg i chirurg ogólny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Maciej Korab, psycholog, który opiekuje się osobami w kryzysie bezdomności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei jest polską organizacją pozarządową, która działa już 30 lat. W tym roku obchodzicie okrągły jubileusz. Wielkie gratulacje.
No, ja bym nawet jeszcze dorzucił 5 lat, bo 35 lat obchodzimy w ogóle od momentu założenia, bo troszeczkę było perturbacji, należeliśmy pierwotnie do Lekarzy Świata, a później ze względów różnych, nie będę tu wymieniał, no, ostatecznie musieliśmy założyć, pan profesor Chłap założył Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei. Także niestety już minęło na jubileusz, ale to nie mogliśmy zrobić uroczystości ze względów finansowych, mówiąc krótko.
Ale to możemy w tym roku zrobić jubileusz. Jest 30 lat tej oficjalnej nazwy, oficjalnego funkcjonowania jako Stowarzyszenie Lekarze Nadziei. Pracujecie z osobami w kryzysie bezdomności, z osobami ubogimi. Prowadzicie dla nich przychodnie. Przychodnia Stowarzyszenia Lekarze Nadziei dla ubogich i bezdomnych. Tak brzmi nazwa tego miejsca. Kim są wasi pacjenci? Już wiemy, że bezdomni i ubodzy, ale to jest tylko etykietka.
Więc jeśli chodzi w ogóle o nazwę, ona może być faktycznie myląca, ponieważ część przynajmniej ludzi, którzy korzystają z naszej przychodni, to niestety są oczywiście ubodzy, ale po prostu po pierwsze nieubezpieczeni. To jest bardzo istotna sprawa, dlatego że to utrudnia nasze dalsze leczenie z dwóch powodów. Dlatego że ci pacjenci po naszej diagnozie lekarskiej, a chciałem tylko przypomnieć, że mamy ponad 12 specjalistów, wszyscy po drugim stopniu starym specjalizacji. Nie tak jak obecnie po 4 latach się już jest specjalistą. Przedtem były dwustopniowe specjalizacje i w zasadzie mamy około 11 specjalistów różnego rodzaju. W tym jest zatrudnionych 4 ordynatorów aktualnie pracujących w różnych szpitalach.
I oni pracują na umowę o pracę, czy są wolontariuszami?
Są wolontariuszami i tu chciałbym podkreślić, że praktycznie rzecz biorąc, jak pani się domyśla, jak pani redaktor się domyśla, oczywiście jest część wspomagana poprzez grant finansowo, ale to i tak jest niewystarczająca liczba, żeby móc zachęcić lekarzy do jakiejś odpłatności. Także siłą rzeczy muszą pracować na zasadzie wolontariatu. Chcą pracować na zasadzie wolontariatu.
Ale wasi pacjenci są nieubezpieczeni. NFZ za nich nie płaci.
No niestety, ponad 70% są to pacjenci nieubezpieczeni, w związku z czym my po postawieniu diagnozy, praktycznie rzecz biorąc, no, nasz zawód to nie jest taki, który by leczył słownie. To raczej psycholodzy mogą tutaj wydać. Natomiast my musimy włączyć jeszcze jakąś farmakologię. Stąd też po diagnozie lekarz wydaje za darmo leki stosownie do rozpoznania. No i tutaj się pojawia problem, bo leków niestety, jak pani się domyśla, raczej nie mamy za dużo. Ciągły mamy deficyt. Stąd też jest cały czas nasza prośba, żeby mieszkańcy przede wszystkim dostarczali nam te leki, ale leki nieprzeterminowane, tylko leki aktualne. No a żeby z kolei, jak pani się domyśla, tych leków jest bardzo dużo, różnego rodzaju, ktoś to musi segregować. W związku z czym włączyliśmy, dzięki pani profesor Muszyńskiej z Wydziału Farmacji, studentów farmacji. Ale gro jednak segregacji przepada na panie pielęgniarki tych leków. Dość przypomnieć, że w Krakowie jest ponad 30 ton leków, które ulega utylizacji. Z tego według naszego rozeznania 25%, a nawet 30% leków jeszcze jest zdalnych do użycia.
Czyli to są te leki, z których wy moglibyście korzystać.
Właśnie, a zwłaszcza, że nie mamy znikomy fundusz na zakup leków. Nawet nie chce pani wymienić jaką kwotę, bo to może wywołać uśmiech na pani ustach.
Wróćmy do pytania o to, kim są państwa pacjenci.
Dobrze, to może w takim razie ja tak ze strony...
Pan zna ich jako, najlepiej.
No pewnie, może nie jako najlepiej, ale też oczywiście ci, którzy są zainteresowani tą formą pomocy, to trochę staram się zawsze poznać. Co ważne, osoby w kryzysie bezdomności zmagają się z wieloma problemami. Zarówno materialnymi, społecznymi i tymi psychicznymi, tak? Tymi problemami zdrowia psychicznego. Co ważne, tak naprawdę zrozumiałem to dopiero pracując z tymi osobami, to, że nakładają się takie dwa poważne aspekty tutaj dotyczące zdrowia psychicznego, bo problemy, które doprowadziły te osoby do takiego stanu, do takiego kryzysu i kolejne to są problemy zdrowotne, które się już zmagają, które nastąpiły w trakcie. Tak, już nabierają tych kolejnych problemów zdrowotnych, no żyjąc na ulicy, tak potocznie mówiąc. To są ogromne problemy, z którymi się zmagają. Depresja, schizofrenie, zaburzenia lękowe, tak, żyją w ciągłym napięciu, w ciągłym lęku. Staramy się im pomóc, ale to na szczęście zespół jeszcze mały, ale cały czas liczymy na więcej osób z panem doktorem, prawda?
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj w Przedhejnałem goszczę doktora Mariana Kopciucha, prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei i lekarza, wolontariusza, neurochirurga i chirurga ogólnego oraz pana Macieja Koraba, psychologa, który opiekuje się osobami w kryzysie bezdomności. W Krakowie, przypomnę, działa przychodnia prowadzona przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, przychodnia dla osób ubogich i bezdomnych. Już wiemy, że zaczęło się to wszystko 35 lat temu, że wszystko zaczęło się od profesora Zbigniewa Chłapa, bo to on był twórcą tej pierwszej przychodni i przekazał potem panu, panie doktorze, pałeczkę. Ta praca nie jest łatwa, bo tak jak wcześniej pan Maciej wspomniał, te osoby, które do was trafiają, to są osoby często z poważnymi zaburzeniami, problemami, także psychicznymi. To nie odbiera energii do pracy, nie demotywuje, że macie leczyć osoby, które bardzo ciężko się leczy, bo one często same albo przychodzą w ostatniej chwili, kiedy już często na leczenie jest za późno, albo nie dają się łatwo poddać leczeniu, nie mają też środków na to, żeby kupować stosowne lekarstwa, poddać się odpowiednim terapiom.
Tutaj słusznie pani redaktor podkreśliła. Po pierwsze, przychodzą niestety niemalże w ostatniej chwili. To są osoby, które mają wielochorobowość. Począwszy najczęściej od właśnie takich różnych stanach depresyjnych, lękowych, o których kolega tutaj wspominał, aż po dość poważne schorzenie. Najliczniejszą liczbą pacjentów, które u nas podlegają leczeniu, to są owrzodzenia podudzi.
Pocukrzycowe?
Nie tylko, różnego rodzaju. Najczęściej z zaniedbań higienicznych, z procesów zarostowych. Są to przecież alkoholicy, narkomani, nadużywają nikotyny, papierosów, które też powodują schorzenia kończyn, w ogóle schorzenia kończyn dolnych. I praktycznie rzecz biorąc, są to ostatnie, że tak powiem, chwile, które możemy im jeszcze pomóc w miarę naszych możliwości. A że nie jest to problem łatwy, to najlepiej chyba dowodzi, że tygodniowo 3 do 5 osób w stanach zagrażających życiu po konsultacji naszych specjalistów odsyłamy do szpitali i zwykle w 95% są przyjmowani do leczenia.
Szpitale nie odmawiają, mimo że te osoby nie mają ubezpieczenia.
Szpitale, mimo że są nieubezpieczeni, w stanach zagrożenia życia muszą przyjąć. I tutaj mamy problem, o ile zdiagnozujemy tego pacjenta, to następny problem jego transportu do szpitala. Bo jak łatwo się pani domyśla, jest transport pogotowi ratunkowe, te przysłowiowe, jest bardzo obciążone wizytami. Musieliśmy się w niektórych sytuacjach, ponieważ się to wszystko zbiera niemalże w oczekiwaniu do niemal zakończenia działalności przychodni, musimy nawet używać transportu prywatnego i pokrywać z własnych kosztów. A niestety tych kosztów różnego rodzaju na utrzymanie stowarzyszenia są olbrzymie.
Skąd macie środki na funkcjonowanie przychodni?
Podstawową rzeczą to jest grant. Wreszcie udało nam się po właściwie takich naciskach, ale i dużej empatii ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskać nieco wyższe stawki na utrzymanie leczenia tych pacjentów. Dalszą sprawą to jest oczywiście, są to darczyńcy. I tutaj mamy różnego rodzaju osoby. Przy czym chcę powiedzieć, że 2 lata temu, bodajże tak, po pandemii, żeśmy wysyłali pisma do różnych instytucji, blisko 90 parę instytucji o wsparcie finansowe. Proszę sobie wyobrazić, że otrzymaliśmy zaledwie 5 odpowiedzi, w tym 3, które ewentualnie zadeklarowały się z pomocą finansową na przykład leczenie, na zakup leków. Teraz nam się troszeczkę poszerzyło możliwości darczyńców, gdzie praktycznie rzecz biorąc mogliśmy dokonać pewnych zakupów. To były zakupy do badań diagnostycznych, dzięki czemu dzisiaj pacjent ten, który jest w stanie zagrożenia życia, w zasadzie podstawowe badania jest wykonywany przez nasze panie wyuczone, powiedzmy panie pielęgniarki, jak i diagnosta, nasz laborant, i z badaniami analitycznymi plus rozpoznanie specjalisty danej, najczęściej kardiologa, znaczy obecnego lekarza, zwykle stają przed faktem dokonanym szpitale, że muszą z takim rozpoznaniem przyjąć po prostu pacjenta. Przyjąć pacjenta.
A czy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwracaliście się o jakiś sprzęt?
To znaczy,
wsparcie?
Będziemy się...
Bo wydaje mi się, że...
Zwracaliśmy się, ale jak się łatwo domyślić, osób, które chcą
zwracają
czerpać, jest bardzo dużo. No, i myśmy się chcieli zwrócić przede wszystkim o takie sprawy, na przykład w moim przypadku, jako neurochirurg, neurolog, chirurg ogólny, no leczę parę przypadków padaczkowców, a więc alkoholicy, narkomani, osoby pourazowe. No i niestety, żeby móc, można leczyć, jak to się mówi, na oko, z doświadczenia, ale niestety potrzebna do tego jest EEG. No i będziemy się jeszcze raz zwracać, ewentualnie zakup aparatu, żeby móc ocenić skuteczność tego leczenia. A alkoholików i narkomanów to właściwie jest 50-60% naszych pacjentów.
Czy takich pacjentów nie leczy się trudniej, bo myśli sobie człowiek, no sami sobie zapracowali na swój problem?
No, muszę pani powiedzieć, że ma pani rację, bo to są chorzy, którzy absolutnie dbają o własne zdrowie. Właściwie można powiedzieć w ten sposób, że ich umawiamy na siłę do różnego rodzaju specjalistów, zapisujemy, specjaliści lekarze po godzinach pracy przychodzą i załóżmy, z zapisanych 10 osób przychodzi 1, 2. No to już odpowiedź
to
sama się nasuwa.
Odbierać
tak.
Chęć
no
do
i praktycznie
pracy.
Rzecz biorąc, to są właśnie te brak solidności z ich strony, czy dbanie o swój stan zdrowia, no, stawia wiele do życzenia. Tutaj w dużym stopniu opieramy się na psychologach, żeby po prostu zmusili, przekonali, że to jednak jest konieczne, bo inaczej niestety no, może się kończyć źle.
Staramy się też przekonać, że nie pomoże tylko jedna wizyta. Tak, że to jednak często jest proces długotrwały, długoterminowy. Tak, że nie pomożemy przyjść na 15 minut, założyć nowy opatrunek czy rozmowa z psychologiem i wszystko już będzie wspaniałe. To są często bardzo złożone problemy. Tak jak tutaj pan doktor opowiedział o alkoholu, narkotykach. Dla mnie chyba takim najcięższym doświadczeniem to był 21-latek, który jest od pół roku bezdomnym. Prawda, że to nie dotyczy tylko tam starszych osób, tylko też młodych. Albo 78-latek, który był alpinistą, który zwiedzał świat, prawda? A dzisiaj jest w takiej sytuacji, a nie innej.
A ten 21-latek jak wpadł w takie tarapaty?
Najczęściej to są problemy złożone, bo to są zarówno problemy takie społeczne, na przykład problemy z domu, w relacjach, i na dodatek problemy z narkotykami. No teraz dość powszechny problem z narkotykami i z alkoholem, używki różne. Chociaż teraz u tych młodych problem jest taki, może problem. Widać tą różnicę, bo rzadziej sięgają po alkohol, częściej właśnie po narkotyki. Nowe, ogromne zagrożenie.
Tu znowu na chwilę stawiamy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z panem doktorem Marianem Kopciuchem i panem Maciejem Korabem ze Stowarzyszenia Lekarze Nadziei za kilka minut. Wracamy do rozmowy z doktorem Marianem Kopciuchem i panem Maciejem Korabem ze Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Panowie pracują w przychodni dla ubogich i bezdomnych, którą prowadzi stowarzyszenie. Jaki jest przekrój społeczny pacjentów, osób korzystających z prowadzonej przez stowarzyszenie przychodni?
To myśmy próbowali prowadzić taką analizę. Oczywiście póki pierwotnie jeszcze nie mieliśmy, byliśmy tą papierową, że tak powiem, administrację, trudno to było wydobyć. W chwili obecnej prowadzimy to wszystko elektronicznie dzięki firmie Eryk, która bezpłatnie udzieliła nam tego programu medycznego. I muszę powiedzieć ku naszemu zaskoczeniu, że bardzo duży procent stanowią ludzie, proszę sobie wyobrazić, z wyższym wykształceniem. Ale to nie jest tylko akurat u nas, że taki problem. W wszystkich innych krajach też podobna jest sytuacja, że przybywa ludzi bezdomnych albo zagrożonych bezdomnością, ludzi z wyższym wykształceniem, co się wydawałoby raczej nie do przyjęcia. A jednak niestety szybciej się załamują.
Tak.
Z takich przyczyn, których sądzę, że tutaj psycholodzy mogliby bardziej coś powiedzieć na ten temat.
Panie Macieju, czemu takie osoby z wyższym wykształceniem szybciej załamują się i wpadają w...
Może to chroniczny stres. Może właśnie to jest stres, lęk. Może właśnie to są te rzeczy, tu też trochę takiej teorii, że nie potrafimy sobie może momentami poradzić z sytuacjami kryzysowymi. I to jest właśnie odpowiedź na tą sytuację kryzysową, na przykład ta bezdomność. Problemy z relacjami, bo to nie jest tylko alkohol, to są też problemy z domu, wyrzucenie, prawda, rozwody. I nagle mężczyzna w wieku 50 paru lat nie ma gdzie się podziać, kończy na ulicy.
No ale ten rozwód nie wziął się z niczego.
Oczywiście, że tak. To są problemy bardzo nawarstwiające się na siebie. Kolejna kwestia jest tak naprawdę później wyjście z tej bezdomności. To, że ktoś ma wykształcenie, to jest szokujące, że są osoby, lekarz, prawda, w Krakowie, też doktor filozofii jest, prawda, bezdomnym. Masę ludzi się spotyka też wykształconych w tej przechodni. No i powrotem do normalności tak naprawdę jest taka bariera tej stygmatyzacji. Tej stygmatyzacji, dehumanizacji. Bo jak bardzo często społeczeństwo tak dehumanizuje te osoby. Odtrąca je. No bo to jest chyba jedna z takich elementów, które pomaga nam nie zwracać na coś uwagę.
I odnośnie stresu. Nie wiem, czy pani redaktor wie, że 2 lata temu w jakim zawodzie było najwięcej samobójstw? Lekarze.
Tak.
Słyszałam, że weterynarze jeszcze częściej.
To jest olbrzymi stres. Właściwie cały czas jesteśmy na dopaminie, noradrenalinie. Tak. Cały czas nieustający stres, praca zawodowa,
zdobywanie kwalifikacji
i poza tym odpowiedzialność. A na szczęście już troszeczkę ta epoka, gdzie właściwie lekarz za każdy zgon niemalże mógł od razu trafić do więzienia. Na szczęście troszeczkę zostało to odsunięte w czasie, ale w dalszym ciągu jest ta presja właśnie utrzymania stanu zagrożenia wolności przez lekarza mimo leczenia, bo taka misja jest lekarza, nie szkodzić, a kogoś ratować, prawda?
No jest presja, żeby cały czas podnosić swoje kwalifikacje, a wiadomo, że nigdy nie da się osiągnąć stanu idealnego i perfekcyjnego i każdy człowiek czasami popełnia błędy. Przy czym jeżeli ja popełnię błąd, to najwyżej się ośmieszę przed słuchaczami.
No właśnie. Poza tym prestiż tego zawodu jest jaki jest, co też nie ulega.
No jest ogromny.
Chociaż już to nie jest taki, jak przedtem było. Teraz niestety zaczynają, jak pani doskonale wie, zaczyna być produkcja lekarzy.
Ale może to dobrze, że ten prestiż zmalał, dlatego że się unormalniło.
Prestiż też jeden z zasobów, który pomaga też lekarzom. Mm-hmm. Pomaga też w pracy.
Ale pokora nie szkodzi też. A jeżeli prestiż jest za duży, to wtedy brakuje pokory.
Ja pani coś powiem. Tutaj mnie pani nie przekona, bo jeżeli my produkuje, w tej chwili jest produkcja lekarzy i właściwie będziemy kształcić taką samą liczbę lekarzy w stosunku do naszej populacji, do 38
milionów.
Ale brakuje
lekarzy.
Dobrze, ale tak samo się, taką są liczbę kształcą Niemcy, którzy liczniejsi są od nas co najmniej dwukrotnie, prawda?
Panie doktorze, ale to nam chyba nie grozi nadmiar lekarzy. Cały czas brakuje, to jest bardzo deficytowy zawód, podobnie jak pielęgniarki.
Dobrej jakości.
Właśnie o to chodzi.
O dobrą jakość musimy.
Nie można zrobić. Ilość tak, na jakość.
Odeszliśmy od tematu naszych osób ubogich i w kryzysie bezdomności, którym udaje się znaleźć takich lekarzy, którzy chcą pomagać bezpłatnie, wolontaryjnie. Skąd pan bierze takich lekarzy?
Pewnie pytanie można byłoby
się... Kilkanaście specjalizacji.
Większość wolontariuszy to są ludzie, którzy mają już ukształtowaną sytuację materialną. Wolontariusze, lekarze, młodzi, bezpośrednio po studiach, niestety można na palcach policzyć.
Wszystko... Są na dorobku.
Są na dorobku, w związku z tym tą pracę wolontariacką, można powiedzieć tak, przestawiają na późniejsze czasy. A praktycznie rzecz biorąc, w jakimś stopniu każdy z tych lekarzy, jak rozmawiam, otarł się o tak zwaną biedę. No ja na przykład byłem w liceum, bo się z bratem zmarł ojciec. No musiałem, nie mogę powiedzieć, żebym żył, że tak powiem, w obfitości jakiejś. No miałem, jak każdy zresztą osoba, która nie ma pełnej rodziny, w sensie ojciec wcześniej zmarł, musiałem się zmagać, może nie z biedą takim dosłowną tego znaczeniu, ale z pewnym ubóstwem. Poza tym no, też mnie przekonała moja obecność, praca w Afryce, gdzie jak zauważyłem, to nasza bieda, w cudzysłowie, jaką mamy w Polsce, jest prawie że żadna porównanie z większością krajów afrykańskich. No i to też może taki nakaz Hipokratesa, medycyny, trzeba za wszelką cenę pomagać, nawet jak i w każdej sytuacji, co też jest bardzo istotne.
Nawet jeżeli pacjent nie jest wdzięczny i się nie stosuje do zaleceń?
No gdybyśmy tylko patrzyli, czy będzie wdzięczny pacjent, czy nie, to sądzę, że moglibyśmy w ogóle przestać leczyć.
Jak było z panem, panie Macieju? Dlaczego pan chciał pomagać osobom w kryzysie bezdomności? Dzisiaj dla psychologów pracy jest mnóstwo.
Tak, mnóstwo jest. Ja się w ogóle bardzo cieszę i dziękuję panu doktorowi, że jest takie miejsce, gdzie mogę pomagać. Wydaje mi się, że na pewno wyniosłem to z domu. Moja mama zawsze mi mówi o jednej takiej podstawowej zasadzie: jeśli sobie poradziłeś w życiu, pomóż też innym. I wydaje mi się, że to jest taka złota zasada, jakiś może złoty środek, żeby ten świat zostawić choć trochę lepszym, niż go zostaliśmy. I wydaje mi się, że to jest ta taka u mnie dominująca wartość, tak? Pomaganie innym. No, w zasadzie no, pomagam osobom, które tak naprawdę nie stać ich na mnie, prawda? Że na godzinę pracy. Dlatego to jest takie, że chcę jak najbardziej im pomóc, właśnie oni tej pomocy potrzebują najbardziej.
A udało się panu kogoś wyciągnąć z poważnego kryzysu i pomóc mu wrócić na normalne tory niełatwego życia, bo życie nie jest łatwe dla nikogo, ale...
Na szczęście tak. Ciężką pracą, długim okresem tak naprawdę współpracy. Udało się nawet w tamtym roku uratować 6 osób od samobójstw, od prób samobójczych. No z jedną troszeczkę no, nie udało się, bo ostatecznie popełnia samobójstwo.
Bo pan jest też suicydologiem, tak?
Tak, zajmuję się tym. Więc no, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie bardzo dużo pomóc, jeśli jest po prostu chęć. A podstawowym naszym zadaniem to jest pokazać tym osobom chęć, żeby uzyskali tą chęć do pomocy. Że to nie jest już wszystko stracone. Że jednak jest jeszcze wiele rzeczy można zrobić.
Czego wam życzyć w nowym roku?
Przede wszystkim, żeby ubyło tych ubogich
pacjentów
i bezrobotnych, tak, i bezdomnych. Bo ja jestem, szczerze mówiąc, troszeczkę w zakłopotaniu, kiedy słyszę, że pomagamy, na przykład ubezpieczamy prawie 1,5 miliona Ukraińców. Rozumiem ich sytuację, ale naszych bezdomnych jest GUS, oblicza różną, podaje cyfrę, ale rzędu 35, nawet do 50 tysięcy. Gdyby ich się ubezpieczyło, daleko łatwiej byłoby ich leczyć. A praktycznie rzecz biorąc, później trzeba dokonywać pewnych obejść, bo nie chcę tutaj podawać, jak to robimy, żeby móc ubezpieczyć. A ubezpieczenie bezdomnego to jest 90 dni. I proszę mi powiedzieć, przy naszej zapotrzebowaniu na specjalistów, czy się może zmieścić w badaniach w ciągu 90 dni?
Ja
W mojej specjalności, co uważam, że to jest paranoja, okres oczekiwania na pilne skierowania 2027 rok. Nie chcę tego komentować.
No, też korzystam z publicznej służby zdrowia i znam te liczby i znam te terminy, także je słyszę.
I to muszę powiedzieć jeszcze, to jest bardzo istotne. Pytała pani sponsorów. Ja tu muszę podkreślić przede wszystkim bardzo dużą pomoc ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej, a konkretnie prezesa Stępnia. Praktycznie, że ilekroć się zwracamy z prośbą o wszystkie pomoc, na przykład jakiegokolwiek kształcenie, uzupełnianie stanu liczebnego, zawsze po prostu stoi i wspomaga nas. Mało tego, ciągle w Gazecie Galicyjskim prawie że nagminnie są nasze ogłoszenia zapotrzebowanie do pracy w stowarzyszeniu lekarzy i również i pielęgniarek. No, od czasu do czasu jest jakiś odzew. Dzięki temu mamy, mimo pewnej fluktuacji kadr, stały status pewnych specjalności, gdzie możemy sobie pozwolić na pewne, no, lepsze leczenie, ale w dalszym ciągu na przykład brakuje nam specjalistów chorób wewnętrznych i chirurgów, bo tak jak wspomniałem, bardzo dużo mamy przypadków chirurgicznych, konkretnie te owrzodzenia. To są stany takie, które praktycznie są nieleczone, albo szpitale unikają takiego leczenia, że są brudne, po prostu zakażone rany i wszystko niestety spada na nas, a to są olbrzymie, naprawdę olbrzymie koszty.
To trzymam kciuki, żeby ten 2025 rok, jubileuszowy, jak już ustaliliśmy na początku, 30-lecia działalności stowarzyszenia, okazał się łaskawy, żeby sporo grantów spłynęło, no i żeby nie brakowało wolontariuszy i żeby tych pacjentów jednak ubywało.
A tak, wie pani, w ciągu 2 lat mamy z pacjentów.
Ilu?
7 tysięcy. 7 tysięcy.
Imponująca właśnie liczba. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wielki szacunek. Dr Marian Kopciuch i pan Maciej Korab z Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Stowarzyszenie prowadzi przychodnie dla osób ubogich i bezdomnych. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
A gdzie się mieści przychodnia?
Na ulicy Smoleńsk 4.